szkodliwe dla Polski było działanie pana prezydenta. No chyba należy je wskazywać po to, żeby następny prezydent takich rzeczy już nie robił i żebyśmy wzmacniali państwo i naród polski, a nie osłabiali je.
No serdecznie dziękuję. Odbieram zatem kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam z Panem Bogiem, pozdrawiam Milewski, księdza Jana. I pozdrawiam również Pana profesora, naszego ukochanego Pana profesora.
Tak jest.
Panie profesorze, ja mam dwa takie pytania. Co Pan sądzi o tym komitecie, co się założył tam w Szczecinie? Pan Jurczyk jest na czele tegoś komitetu i wypowiadał się tu w telewizji, tu w Kanadzie, bo mamy tu telewizję, że będzie szedł też z panem Le Penem. To jest jedno pytanie. To jest zadziwiające. No, Jurczyk, tak, bo ja wiem, nie znam bliżej tej historii tam takiej, ale też nie za bardzo tam. Ja w to im tak, prawda, to jakoś tam wypowiada się o tym panu. Ale jak źle pedam, to mnie troszeczkę to zastanawia. Drugie pytanie, to mam do pana profesora taką sprawę. Czy pan profesor i tam w ogóle ta partia, cała Polska Liga Rodzin, czy pan profesor mógłby tam się zwrócić do księży, biskupów, do wszystkich księży, to wyjaśnić bardzo tam klarownie, wytłumaczyć tym ludziom, o co chodzi, jak, co, tamto. Bo tamto, mnie się wydaje, tak na chłopski rozum przydałby się taki plakat. Czy chcecie iść do nieba, czy do piekła? Ja do piekła, to jest Unia Europejska. Normalna sprawa, a jak niebo? No to proszę mi tak, myśl mi tak, żeby u nas było w Polsce niebo. Przybliżeniu, bo nie tak jak
w niebie. Oczywiście, panie Leszku.
Mam takie dwa pytania.
Bardzo serdecznie, panie Leszku, dziękujemy panu za ten telefon. Przypomnę, że pan Jezus, wyrażając się o niebie, mówił, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co przygotował ojciec dla tych, którzy go miłują. To oczywiście ja rozumiem, że pan tutaj przedstawił pewien obraz. Ja myślę, że księża biskupi również są obywatelami, biorą udział w życiu publicznym, na niektóre kwestie mają prawo i obowiązek się wypowiadać i z tego obowiązku i prawa korzystają i myślę, że widzą bardzo dużo i nie trzeba ich chyba specjalnie tutaj jakoś przekonywać, ale oddaję głos panu posłowi. Bardzo proszę, panie pośle.
Tak, ja też mam takie wrażenie, że księża biskupi widzą i słyszą i coraz więcej w tej sprawie mówią, także słuchałem ostatnio na Jasnej Górze podczas pielgrzymki Radia Maria wspaniałej homilii księdza biskupa Napierały. Naprawdę, naprawdę nie mam wątpliwości, że gdy ksiądz biskup powiedział, że trzeba być gotowym powiedzieć nie Unii Europejskiej, no to dokładnie wiedział, co mówi, przeanalizował to, bo przedstawił wspaniałą, bardzo precyzyjną analizę tego, jakimi zagrożeniami dla moralności, dla cywilizacji, dla duszy jest to, co propaguje się w Unii Europejskiej i sądzę, że to jest tekst, który przeczytają nie tylko wszyscy wierni chętnie, ale także tacy biskupi, którzy dotąd patrzyli na Unię z innej perspektywy i wydawało im się może, że jest to troszeczkę inaczej niż w rzeczywistości. W związku z tym nie sądzę, żebyśmy my tutaj byli do pouczania księży biskupów. Mam nadzieję, że tutaj się te sprawy rozstrzygną dobrze. Za to jeśli chodzi o porozumienie szczecińskie, to chcę powiedzieć tak, no po pierwsze nie ma nic w tym złego, a może nawet odwrotnie, dobrze się stało, że powstało takie porozumienie, choć obawiam się, że skupienie się tylko i wyłącznie zakładów, którym zagraża upadłość, no zmniejsza, a nie zwiększa ich realną siłę oddziaływania. A sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Rzeczywiście na jesieni grozi upadłość największym polskim zakładom w tym w tym hucie Sędzimira na przykład, ale także innym hutom, Stoczni Gdynia, no bardzo wielu wielkim zakładom pracy zatrudniającym dziesiątki tysięcy, jeżeli nie więcej ludzi, i to może doprowadzić do zupełnej katastrofy społecznej. Z tego punktu widzenia jest to działanie może spóźnione, ale na pewno słuszne. Trzeba jakoś skupiać i próbować znaleźć rozwiązanie, jeśli rządzący rozkładają ręce i mówią, że tak naprawdę ich to specjalnie nie obchodzi. Wydaje mi się, że na czele tego porozumienia stoi pan Gajek, a pan Jurczyk to wypowiada się w telewizji i to robi takie wrażenie, że on jest na czele, ale komitetem tym kieruje pan Gajek ze Stoczni Szczecińskiej. I tutaj bym właśnie rozróżniał między rzeczywistością społeczno-organizacyjną, a rzeczywistością telewizyjną, która próbuje kreować pewne fakty. Tak jak Leper jest osobą wykreowaną właśnie przez media i przez SLD, tak próbuje się przy zbliżającym się napięciu społecznym wykreować takie sytuacje, które będą łatwiejsze do manipulacji czy łatwiejsze do ustawiania. Przed tym trzeba się bronić. Ja chcę jasno powiedzieć, że wszystkie świadome, patriotyczne środowiska polskie powinny wspomóc to porozumienie szczecińskie i wspomóc te zakłady, dlatego że wszyscy współodpowiadamy za polski przemysł i za polskie miejsca pracy. Dlatego też raczej bym przychylnie się do tej inicjatywy ustosunkowywał i uważam, że naszym obowiązkiem jest wspomagać tę inicjatywę, żeby osiągnęła cel, jakim jest zapobieżenie zniszczeniu, ostatecznemu zniszczeniu polskiego przemysłu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Otwieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica. Mówi Stanisław Kiczowit.
Teraz i zawsze. Panie Stanisławie, ja mam pytanie do pana. Czy pan był na spotkaniu dzisiaj?
Po to dzwonię.
Dobrze, proszę bardzo.
Otóż być nie byłem ze względu na świadomość, że prowokacje mogą nastąpić, ale chcę zrelacjonować to, co widziałem w telewizji. No więc krakerów tu w Detroit jest oczywiście bardzo dużo, dlatego że radio, jedynie Radio Maria tu jest polskie, natomiast Radio Różalskiego prawdopodobnie tam ktoś inny teraz prowadzi, ale to na pewno przeszło w takie same ręce. I no więc jestem tam?
Tak, panie Stanisławie, jest pan, niech pan relacjonuje, co tam było w tym Detroit.
Więc tak, z niesamowitą pompą był podjęty przez Busha pan prezydent Kwaśniewski. Mówię prezydent, pan prezydent Kwaśniewski, skoro ten pan sobie tak życzył. Bo nie wiem, dlaczego ja mam tytułować osobę, która kraj doprowadziła do ruiny. Ale wracając teraz do tego spotkania. Chcę przypomnieć wszystkim słuchaczom, że do tej pory w Stanach Zjednoczonych o Polsce, jeżeli się mówiło, to tyle. W Jedwabnem udowodniono, że to Polacy mordowali Żydów. I tyle o Polsce od, ja wiem, trzech, czterech lat. O Polsce nie słyszało się jednego słowa. Teraz z niesamowitą pompą jest Kwaśniewski przyjmowany. Po co to jest? No oczywiście po to, aby naiwnym, bo inaczej nie można powiedzieć, aby naiwnym Polakom pokazać, patrzcie jakie ma powodzenie, zaraz Bush wam przywiezie na plecach Kwaśniewskiego do Polski Amerykę. To jest tylko po to pokazane. Przecież wiadomo, że to jest tylko propaganda, ale naiwniacy w Polsce to od razu będą mówić, że no skoro Kwaśniewski ma takie chody w Ameryce, no to za Kwaśniewskim. Skoro Kwaśniewski chce do Unii Europejskiej, to do Unii Europejskiej. Dopiero gdy Polacy wejdą do Unii Europejskiej, to wtedy Buś nie będzie znał ani Kwaśniewskiego. Kwaśniewskiego być może będzie znał, no bo jako Żydzi to oni się doskonale rozumieją i popierają. Ale Polaków nie będzie znał, jak do tej pory w ogóle nie znali. Jego ojciec, stary Buś, to sobie drwił z Polaków w ogóle. Kiedy Wałęsa przyjechał do Washington, to w tej chwili nie pamiętam, w każdym razie bardzo negatywny stosunek Busze mają do Polaków, jak zresztą wszyscy Żydzi. I na sali była jakaś zaledwie dziesięcioosobowa grupa protestantów, to znaczy co protestowali. W rękach mieli dwa takie afisze. Na jednym było napisane TYF, znaczy złodziej, dużymi literami, to taka na materiale, na tkaninie to było wypisane i taki jakiś 40-latek trzymał w rękach, a obok niego było z pięciu linii, składało się, ale on jakoś źle to trzymał i nie byłem w stanie odczytać. W każdym razie złodziej to było czytelne przez dość długi czas. Jakaś dziesięcioosobowa grupa strasznie krzyczeli na Kwaśniewskiego, z tym, że mikrofony były przy Busiu i Buś mówił, chcieli zakrzyczeć te krzyki Polaków protestujących. No komentarz taki komentatorki amerykańskiej tu w telewizji był, że po odlocie helikoptera prokuratura zdecyduje, czy będą postawieni przed sąd ci protestowani za niewłaściwe zachowywanie się w tym. A skoro już jestem na antenie, to chciałem powiedzieć jeszcze raz, że jeżeli, to jest do pana Macierewicza.
Tak, tak, słucham.
Panie pośle, jeżeli wy, Liga Polskich Rodzin, nie pokażecie ludziom, na kogo głosować, ludzie nie są w stanie, ludzie wszyscy chcą, ale są rozdrobnieni. Teraz cały czas środowisko Radia Maria mówi, na kogo głosowaliście, a ja wciąż pytam, a na kogo mieliśmy głosować? No przecież nie było na kogo innego głosować. Na Ligę Polskich Rodzin wy w ogóle za późno wyciekacie do ostatniej chwili. Dlaczego wy już teraz na przyszłe wybory do Sejmu już nie podajecie, nie puścicie bez autoryzacji listę w Polskę? Tak jak była lista Świtonia chyba, te 100 osób, co były tam wyszczególniane. Nie wiem, na ile słuszne te nazwiska były, na ile nie, ale to robi swoje, bo ludzie wyciągali tą kartkę i patrzyli z niej do głosowania i patrzyli, czy on jest, bo to była negatywna lista. Więc jeżeli wy nie wskażecie, na kogo głosować, ludzie nie są w stanie i przegracie. Oczywiście grupka z was będzie i będzie brała pensyjki, bo ja was oceniam w tej chwili. Was, którzy długo już kilka razy jesteście wybrani, to wy patrzycie tylko na pensyjki, bo nie patrzycie, wy macie wolę walki, co ja zawsze powtarzam, ale was nie ma woli zwycięstwa. Wy nie działacie na zwycięstwo, tylko aby się utrzymać na
Panie Stanisławie, dziękujemy pięknie panu za ten telefon.
Dziękuję.
No ja z obowiązku dziennikarskiego muszę trochę zaprotestować, ale to mówię z obowiązku dziennikarskiego. Nie możemy mówić, że ktoś ma takie czy inne pochodzenie, chyba że o tym wiemy, jesteśmy o tym przekonani, w przeciwnym wypadku możemy zrobić komuś krzywdę. Dlatego z obowiązku dziennikarskiego przeciwko takiemu traktowaniu sprawy protestuję. Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję najmocniej. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Busza, to byłaby dla mnie wiadomość zupełnie nowa, ale nie kwestionuję, bo nie wiem, jak jest naprawdę. Za to no, cieszę się z tej relacji, którą pan przekazał, bo przynajmniej naprawdę no, miło wiedzieć, że znalazło się iluś tam kilkunastu, czy iluś odważnych ludzi, którzy to słowo prawdy publicznie rozwiesili tak dalece, że rozumiem wszyscy widzowie, także nie tylko polscy, musieli ten zarzut, że ten człowiek jest złodziejem, zobaczyć, bo zarzut jest istotny i powtarzany w Polsce przynajmniej dosyć szeroko, także no, cieszę się, że znaleźli się ludzie otwarci. Jeśli chodzi o wskazywanie wyborów, przy wyborach, no na pewno teraz przy samorządowych to zrobimy. Czy już teraz należy przygotowywać kandydatury do wyborów parlamentarnych za ponad 3 lata. Ja bym powiedział tak, różnica między nami jest częściowo wynika stąd, że pan mieszkając, rozumiem, w Stanach, przyzwyczajony jest do jednomandatowych, większościowych okręgów wyborczych. Tam rzeczywiście w krajach anglosaskich, tak samo jest w Anglii, są okręgi, w których tradycyjnie jeden poseł czy kongresmen zwycięża i on reprezentuje dany okręg wyborczy. On reprezentuje dany okręg wyborczy. W Polsce jest system, który nie wiąże parlamentarzysty z okręgiem wyborczym tak ściśle, jak jest to w większościowych i większościowym sposobie liczenia głosów. Być może doprowadzimy do tego, ponieważ on niewątpliwie jest bardziej, tak powiem, lepiej odpowiada, lepiej dyscyplinuje posłów, lepiej ich wiąże ze społecznością lokalną i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wydaje mi się, że dzisiaj byłoby jeszcze zbyt szybko, żeby podawać kandydatury do Sejmu, ale na pewno, jeśli chodzi o środowiska lokalne i wybory samorządowe, to jest wręcz ostatni moment, kiedy to trzeba zrobić. I ostatnia kwestia, którą pan poruszył, sprawa przywiązania do pieniędzy posłów. Ja nie wiem, czy to przywiązanie jest większe u ludzi, którzy po raz pierwszy są posłami, czy u ludzi, którzy są po raz drugi lub trzeci posłami. Dziękuję za miłe słowa o woli walki. Zapewniam pana, że jeśli chodzi o mnie, mam zarówno wolę walki, jak i wolę zwycięstwa, co mam nadzieję rychło się zdarzy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Janusz z Polski Centralnej. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana posła i przyznam, że traktuję go jako jednego z najbardziej wiarygodnych polityków. Pamiętam to brutalne przerwanie prowadzenia takiego ministra. Nawiasem, co chciałem powiedzieć właśnie, już tutaj w tej chwili mówię. Z takiego obrazu, jaki się wyłania w Europie Zachodniej, gdzie się dzieje tyle nienormalności, Polska w tej sytuacji jawi się jako rzeczywista. Jako rzeczywista, jakby, gdzie w największym stopniu zachowana spuścizna prawdziwej korzeni, prawdziwego fundamentu Europy, chrześcijaństwa. Więc stawiam pytanie, do czego my dążymy? A poza tym, dlaczego akurat teraz i w tym celu, i w tym czasie, i przez tych ludzi, którzy już nas raz poprowadzili na Zachód? I zastanówmy się, jakimi jesteśmy Polakami, jeśli, a ja wierzę, że Niemcy mogą ziemię przejąć, zachodnie, północne. Więc czy kochamy jeszcze Polskę? Czy kochamy? To jest dramatyczne pytanie, bo ja kocham to radio i traktuję bardzo wiarygodnie. I dla mnie to są rzeczywiste problemy, które mnie bolą, przejmują do końca. Oczywiście, że głosowałem na Ligę Polskich Ludzi, wcześniej na WS. No i właśnie za jaką cenę my mamy wchodzić do Europy? Tak prawdziwie Europą to jesteśmy my, Polacy. A i przecież już są państwa na Zachodzie, które by najchętniej się odłączyły od tej Unii Europejskiej, więc jeszcze raz powiem, poczekajmy, zobaczymy, jaki kształt nabierze Unia Europejska, a my w tym czasie wzmacniajmy swoją wolność, neutralność, odzyskujmy stracone pole, wzmacniajmy gospodarkę, rozwijajmy handel ze wszystkimi państwami, stawiajmy, my też zacznijmy stawiać warunki, nie pozwólmy sobie narzucać nikomu, no bo niby dlaczego, no w czym tacy Niemcy są od nas lepsi, w czym Rosjanie są lepsi? Przepraszam, no taką historię, jaką ma Polska, to piękną historię. No więc właśnie, to jest jakby taka moja analiza i...
Dziękuję pięknie, panie Januszu.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana posła.
Cześć Boże. Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Ja chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt tego, co pan powiedział, niesłychanie istotny. Mianowicie, rzeczywiście w Unii Europejskiej wcale nie jest tak, że wszystkie narody, które tam są, wszystkie państwa tak jednorodnie popierają obecność swoją obecność w Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie. Warto przypomnieć sobie, że Francja weszła do Unii Europejskiej większością, ile się nie mylę, 1,5%. Że w Austrii zaraz po wejściu do Unii Europejskiej zaczęło dominować przekonanie, że trzeba z niej wyjść. Podobnie jest w Szwecji. Także tutaj wcale opinia narodów tych państw, które są dzisiaj w Unii Europejskiej, nie jest jednorodna. Wszyscy oczekują, jaka będzie decyzja Irlandii, która już raz nie wyraziła zgody na traktat nicejski i istnieje duże domniemanie, duże przekonanie, że w jesiennym głosowaniu powtórnie odrzuci traktat nicejski. Można powiedzieć, że wbrew takiemu obrazowi, jaki się nam przedstawia często monolitu Unii Europejskiej jako monolitu zadowolonego z tego bogactwa chcącego, będącego gotowym na przyjęcie tej cywilizacji śmierci, aborcji, homoseksualizmu, eutanazji itd., itd., wbrew pozorom siły zdrowe w Unii Europejskiej są nieporównanie większe niż nam się wydaje i może one właśnie potrzebują takiego punktu odniesienia, takiego momentu krystalizacji alternatywnego konceptu, alternatywnej wizji zjednoczenia Europy. Myślę, że polskie nie w najbliższym czasie, podczas referendum w sprawie Unii Europejskiej, może stać się właśnie takim punktem krystalizacji, punktem odniesienia, odbudowy Europy chrześcijańskiej. I nie sądzę, żeby to była utopia. Myślę, że to jest całkiem realna nasza przyszłość.
I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krakowa.
Na wieki wieków.
Zbieram głos. Chciałabym się właśnie, panie pośle, coś na temat właśnie powiedzieć, więcej na temat, że do tych wyborów tak bardzo cicho o was jest, o Lidze Rodzin Polskich, na których głosowałam i teraz nawet mam też wypełnione już tam tą ankietę, chodzi o to poparcie, jeśli chodzi o, no, czy jesteśmy za przystąpieniem do, i czy sprzeciwiamy się sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Chodzi o referenda. No właśnie, tylko to jest ogólnie podane. Ja na przykład z Krakowa, no jest tu pełnomocnikiem pan Kotlinowski, który coś tak bardzo cichutko i nawet tutaj w Krakowie, nie wiem czy ma, powinien mieć to biuro, prawda? Ma biuro poselskie?
No i proszę pani, że ma.
Na pewno ma. Na pewno. I o ile ja dobrze pamiętam, rozmawiałem kiedyś z panem posłem Markiem Kotlinowskim, ja proszę to bodajże ma na ulicy Grodzkiej, a więc na Trakcie Królewskim.
Tak,
więc
na tym dzienniku raz podobno było, ale...
Ale proszę pani, ja myślę, że nie rozmawiajmy na temat tego, czy ktoś ma biuro poselskie,
no
czy ma biuro poselskie.
Chciałoby się, żeby ludzie właśnie wiedzieli, dlaczego przedtem tak mało głosów i w ogóle nie, jeśli chodzi o do Senatu, to tylko dwie osoby się dostało. Dlatego, że właśnie tak późno, zawsze późno jest źle, bo trzeba, ludzie muszą już wcześniej wiedzieć, na kogo głosować. Jak ja poszłam i zobaczyłam, że senatorów ma być czterech z Krakowa, a to był już czwartek, czy tam środa, jakby wiesili, prawda? To wtedy się zastanawiałam, no tylko jest dwóch senatorów z Ligi Rodzin Polskich, że ja jeszcze muszę jakieś dwa nazwiska dobrać. A inni się w ogóle nie zastanawiali i wyszło SLD na przykład, czy w Krakowie, czy w tych innych większych miastach gromadnie, bo oni już wiedzieli, na kogo będą głosować. Ja musiałam sobie tam dobrać, no oczywiście wzięłam pana z KPN-u, prawda, i jeszcze, ale już te miejsca uciekły, no więc trzeba myśleć wcześniej, bo ludzie naprawdę nie wiedzieli i teraz to samo będzie, że nie będą wiedzieć, i jeśli chodzi o do samorządu. Bo, i tak samo, jeśli chodzi o to, żeby to było właśnie, dlaczegoż tam poprzednio występowała pani z Poznania, występował ktoś jeszcze z Malborka, jakieś tam słyszę sprzeciwy, no przecież jeżeli jesteśmy katolikami, to ja do Ligi Rodzin Polskich nie wolę, bo my jesteśmy z innego stowarzyszenia, bo my jesteśmy z innego ugrupowania i to i tamto. No tak, to nigdy właśnie po jedno miejsce, jak zdobędzie ten ktoś, to co zrobi w tym samorządzie? Nic nie zrobi, bo go tak samo przegłosują.
Dziękuję. Pani ma rację, trzeba wygrać, zgadza się. W samorządzie no więc W samorządzie nie można mieć tam 15%, 20%,
to więc trzeba bardzo, wygrać. Bardzo nieładnie postępują właśnie katolicy. Gdzieś tam tego jeden drugiemu zazdrości. Ja jeszcze bardzo proszę się mnie nie wyłaczać, bo naprawdę bardzo rzadko zabieram głos, no więc chciałam właśnie zaagitować, żeby ludzie w tej
dziękujemy pięknie pani.
Nie myśleli, tylko myśleli inaczej.
Dziękujemy pięknie. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie gorąco. Czy jeszcze jakieś słowo, komentarze?
Może tylko jedno. Ja z pokorą przyznaję, że pani ma oczywiście dużo racji. Bardzo często nam się zdarza tak, że podejmujemy różne działania po prostu zbyt późno. Że różne inne kwestie sprawiają, iż jakby nie doceniamy faktu, że mając mniejsze możliwości organizacyjne, mniej pieniędzy, mniej propagandy, mniejsze że tak powiem, możliwości wejścia do telewizji, radia publicznego i tak dalej, powinniśmy nadrobić to wcześniejszą organizacją i bardziej solidnym takim długotrwałym przygotowaniem. Przyznaję, że to jest, że takie błędy bywają popełniane, ale też chcę podkreślić, że mamy świadomość, że musimy zdobyć większość, mamy świadomość, że musimy pójść jak najszerszym frontem, właśnie takim frontem jednoznacznie prawicowym, katolickim i narodowym i z pewnością w Krakowie pani łatwo do tego dotrze. Proszę się porozumieć z panem posłem Kotlinowskim i wszystko będzie, myślę, dobrze zrobione.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Bardzo bym prosił głośniej, bo bardzo słabo pana słychać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Jesteśmy na antenie, tak?
Tak jest, proszę pana.
Słucham, bardzo ciekawa audycja. Ja mam krótkie i zwięzłe pytanie. Kilka lat temu, rok, dwa, dzwonię z Warszawy. Adam, nasz dziennik zamieścił kilka artykułów na temat masonerii w Poznaniu. Tam się działy, prawda, różne wydarzenia.
A, bo tam była próba zarejestrowania masonerii.
Tak. Chciałbym powiedzieć, czy posłowi i ojcowi są znane protokoły mędrców Sionu? Jeżeli tak, co na ten temat sądzicie? I przepraszam, że pytam szybko, przechodzę na odbiór, dobrze?
Dziękujemy pięknie za telefon. Bardzo proszę, panie pośle.
Więc ja czytałem ten dokument, który jest tak nazwany. Myślę, że to jest to samo, co zostało po raz pierwszy opublikowane. Tam jest spór, czy to zostało opublikowane na początku XX wieku, czy w końcu XIX. Nie chcę tego teraz rozstrzygać. No to jest bardzo, bardzo ciekawa lektura. Jak pan zapewne wie, podważana jest wiarygodność tego dokumentu. Są tacy historycy, którzy mówią, że to jest autentyczny dokument uzewnętrzniający kierunki działania i sposób myślenia środowisk żydowskich, raczej myślę, nie masońskich. Tak, ja o ile dobrze pamiętam tę lekturę. Drudzy twierdzą, że to jest dokument, który został stworzony przez ochranę rosyjską, żeby kompromitować środowiska żydowskie i koncentrować niechęć wobec nich, wykazując, jak bardzo cynicznie traktują one swoją obecność w świecie chrześcijańskim i jakie knują, do jakich nieszczęść na rzecz środowisk chrześcijańskich dążą. Ja chcę powiedzieć, że ja nie jestem specjalistą od tego, w związku z tym nie potrafię do końca tego rozstrzygnąć, ale doświadczenie polskie, zwłaszcza ostatnich lat, no wskazuje, iż są w środowiskach żydowskich takie grupy, które myślą bardzo przebiegle i z świadomym dążeniem do działania na niekorzyść na przykład Polski. Co do tego nie ma wątpliwości. To nie musi rozstrzygać o autentyczności tych protokołów. Być może one są sfałszowane, ale powtarzam, to, że istnieją takie środowiska żydowskie, które są w stanie długofalowo myśleć na szkodę innych społeczności, no to myślę, takie doświadczenie mamy za sobą z pewnością. I ostatnia już uwaga, wydaje mi się, że te dokumenty akurat z formacją, czy jakby tam środowiskami masońskimi niewiele mają wspólnego. Tu wydaje mi się, że to jest inna para kaloszy, tak bym to sformułował.
Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria, kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Zawsze,
ja tylko,
króciutki cytat, bo wciąż chodzi o to, że ja się upieram, że państwo zbyt późno ludziom trzeba podać. Króciutki cytat. Proszę ojca bardzo o niewyłączanie, bo to jest dosłownie 5 linijek. Psychika szerokich mas poddaje się tylko temu, co jest silne i bezkompromisowe. Masy mają bardzo niewielkie wyobrażenie, jak dokonać wyboru i są skłonne uważać, że zostały pozostawione własnemu losowi. Nie żywią większych oporów przed poddaniem się intelektualnemu terroryzmowi. Dostrzegają tylko bezlitosną siłę i brutalność jej wypowiedzi, którym zawsze w końcu ulegają. To jest koniec cytatu i chciałem tylko zauważyć, że Kwaśniewski, pamiętam jak Kwaśniewski tam kłamał przy tym pierwszym startowaniu na prezydenta. Nakłamał, nakręcił, a i tak na niego głosowali. I właśnie ja nawet nie wiem, z czego mam tą kopię zrobioną, ten cytat, nawet nie wiem, z której książki, bo to musi być z książki, bo to jest jakiś odnośnik 16. I o co mnie chodzi, że wy państwo, tak samo w ropie było, tak samo teraz jest, że uważacie, że ludzie powinni wybierać. Ludzie wybierajcie. Nie, ludzie nie umieją wybierać. I ludzie, kiedy wy im każecie wybierać, oni mówią, nie ma na kogo głosować. Ludzie, wy państwo nie jesteście między ludźmi, a ja gdy jadę do Polski, ja jestem między ludźmi na samym dole, między robotnikami, chłopami. I ja z nimi rozmawiam. I dosłownie ludzie nie idą do urn wyborczych nie dlatego, że nie chcą, tylko wstyd ich, bo nie wiedzą, jak na kogo głosować. Nie wiedzą. Jeżeli w ostatniej chwili wy im podajecie, to jest za późno. Dosłownie trzeba ze 2-3 lata wcześniej podać nazwiska, żeby się ludzie ich nauczyli. Ja już to wiele razy mówiłem, ale mam szczęście pierwszy raz dopiero, kiedy pan jest, panie Macierewicz, pośle, bo to jest bardzo istotne, bo jak ja widzę, to pan jest bardzo aktywny i może ja do pana dotrę, może pan usłyszy.
Ale ja przyjmuję pana uwagi, naprawdę serio.
Bo proszę pana, to jest niesamowite między ludźmi i mówię panu prawdę, że
Stanisławie.
Już.
Dziękujemy pięknie, dajmy szansę również innym powiedzieć, tym bardziej, że pan poseł tutaj zadeklarował, że zgadza się z panem.
Ja naprawdę to przyjmuję, ale jedną uwagę, no nie byłbym sobą, gdybym panu nie zadał takiego oto pytania, bo pan mówi, że ludzie tak naprawdę nie chcą wybierać, tylko chcą, żeby im coś zostało zadekretowane, czy narzucone i tak dalej. No to ludzie tak są, a pan? Pan by też nie chciał? Pan by chciał, żeby wszystko panu narzucono? Niech pan to przemyśli, dobrze? Bo ja chcę panu powiedzieć tak, rzeczywiście we współczesnym społeczeństwie masowym jest problem tak swoistego terroryzmu, zwłaszcza medialnego. Ale jeżeli mamy do siebie szacunek i o sobie niezłe mniemanie, to nie miejmy złego mniemania i braku szacunku do wszystkich dookoła.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Anna z Kanady.
Pani Anno, ja bym prosił, aby pani wyłączyła tam ten odbiornik.
Mam wyłączone, to może z ulicy słychać coś, mam to kompletnie wyłączone.
Nie, jakby się zapętlał tak głos, ale to bardzo proszę, dobrze.
Nie, to może słychać odgłosy komputera, bo ja z komputera słucham, ale jest kompletnie wyłączone.
Dobrze, proszę bardzo.
Otóż chciałam po prostu się ustosunkować do tego. Witam bardzo serdecznie ojca i gościa w studiu. Muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością słucham pana posła, zawsze ilekroć występuję w radio. I co mnie skłoniło do zadzwonienia na ten telefon człowieka, który dzwonił chyba z Polski, prawda? Który tak coś wspomniał właśnie o tej nienawiści, że wymieniając czyjeś, mówiąc, zwracając się do kogoś po imieniu i nazwisku, to jest jakaś nienawiść. To po prostu mnie tak zbulwersowało, że się tak zdenerwowałam, po prostu uważam, że Kwaśniewski, prezydent Kwaśniewski, powinien tak postępować, żeby on zasługiwał na szacunek nasz. Jeżeli będzie reprezentował interesy Polski, Polaków, narodu, to wtedy będziemy go szanować. I po prostu uważam, że w ogóle nie powinien zadzwonić do tego radia, bo media, które są w rękach dawnych komunistów, to przecież składają ponad 90% wszystkich mediów jest w tamtych rękach. Niech on sobie tam zadzwoni. Muszę powiedzieć, że jeżeli ten pan nie słucha, to nigdy nie słyszałam jakiegoś nawoływania do nienawiści, wręcz przeciwnie. Przykładem są te spotkania, te wszystkie piękne spotkania. Jeszcze niedawno, drogi panie, byłam na spotkaniu tutaj z ojcami z radia i to jest przyjemność uczestniczyć właśnie w tych spotkaniach, w tych, co robi radio, w tym wszystkim, w tych wszystkich działaniach, w tych wszystkich inicjatywach. I chyba na jakąś po prostu chorobę pan cierpi. I przepraszam, że się uniosłam. Pozdrawiam pana posła bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Słucham z wielką uwagą.
Dziękuję uprzejmie, pani Anno.
I przepraszam, że może takim tonem to powiedziałam, ale rzeczywiście, bo padło tam też nazwisko pana posła Rokity. No to niech się pan zastanowi, w ilu różnych formacjach ten pan był, proszę pana. W ilu
zawsze
był formacjach.
Będąc wierny Unii Wolności zresztą.
Oczywiście. Moje korzenie są z Krakowa i z Krakowa chciałam pozdrowić byłego pana posła, naszego przyjaciela, pana posła Józefa Dąbrowskiego. Mhm. I kłaniam się panu posłowi Macierewiczowi. Gratuluję panu pana postawy i sądzę, że jeżeli więcej posłów byłoby takich jak pan, to na pewno sytuacja w kraju byłaby inna. Ale nie, muszę powiedzieć, że nie czuję nienawiści do tego pana, aczkolwiek uważam, że po prostu chyba tym pan nie wie, co mówi.
Ale dziękujemy pięknie. Nie rozumiał na pewno.
Mamy nadzieję, że zrozumiał. Natomiast oczywiście jacy są posłowie, to również musimy pamiętać o tym, że zależy od nas wszystkich. Bo po prostu takich posłów trzeba wybrać i wtedy będą w parlamencie. Bardzo proszę, panie pośle.
No tak, rzeczywiście tacy są posłowie, jakich sobie wybraliśmy. To niestety jest, tak samo jest z prezydentami niestety. Tak samo jest niestety z prezydentami. A to jest dosyć ponure, dlatego że to pokazuje, jak nieprawdopodobną odpowiedzialność złożono w nasze ręce wraz z demokracją i wraz z kartką wyborczą. Ja wiem, że to wzbudza bardzo często w ludziach taki odruch, iż antydemokratyczny. Antydemokratyczny, dlatego że po kilku latach takich doświadczeń, z jakimi mamy do czynienia w ciągu ostatnich 10 czy 12 lat, gdy każde wybory są pewną nadzieją, ale też niestety rychło po tych wyborach okazuje się, że to jest płonna nadzieja, że ona jest zawiedziona, to często przerzuca się odpowiedzialność ze swojego działania, czy ze swojego braku działania związanego z wyborami, no na sam mechanizm wyborczy i mówi się, że demokracja jest zła. No ja bym chciał powiedzieć tak i chciałbym to państwu uświadomić, że demokracja rozumiana jako wybory ma to do siebie, iż jest systemem, który premiuje większość. Premiuje większość. W związku z tym w Polsce, gdybyśmy umieli, a mam nadzieję, że będziemy umieli coraz lepiej, dobrze się zorganizować, to jest system, który pozwala wprowadzić rzeczywiście polski system władzy, który pozwala przejąć przez Polaków i realizować władzę i odbudować rzeczywiście ojczyznę. Jest to dokładnie przeciwnie do systemu autorytarnego czy systemu antydemokratycznego. Tam decyduje mała grupa, jednostka, mafia, lobby, które zwykle jest mniejszościowe, które zwykle działa w imieniu mniejszości i dla dobra mniejszości, narzucając większości swój, że tak powiem, sposób myślenia i swoje interesy. Dlatego też nie narzekajmy na demokrację, a raczej na to, że nie zawsze umiemy ją wykorzystać. Dlatego wszystkie krytyczne uwagi tego dotyczące ja bardzo, bardzo szanuję. A myślę, iż jeśli chodzi o uwagi pani Anny co do tego pana, który w nas, czy w naszym odzywaniu się na temat pana Kwaśniewskiego widział przejawy nienawiści. Myślę, że on podlega po prostu olbrzymiej presji propagandy komunistycznej, która tak właśnie się broni. Każde słowo prawdy, aby uniemożliwić dotarcie tej prawdy do świadomości społecznej, nazywa nienawiścią, uniemożliwiając rozważenie po prostu spraw zasadniczych. Więc jeżeli zdejmiemy tę maskę uniemożliwiającą nam wejście w istotę rzeczy, to wtedy będzie wszystko w porządku. Ten pan zapewne nadal nas słucha i mam nadzieję, że zrozumie, że nie ma w nas nienawiści, a jest chęć dojścia do prawdy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejny telefon. Proszę bardzo.
Panie Jezus Chrystus, Kamil z Biebiurek, chciałem się włączyć.
Bardzo proszę, panie Kamilu, proszę tak. Tylko wyłączyć radio, dobrze?
Wyłączyłem.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Zaraz i zawsze.
Mówi Kamil z Biebiurek. Witam ojca prowadzącego i pana posła Macierewicza. Witam. Chcę powiedzieć, że po powrocie z Jasnej Góry jestem przekonany, że jednak opcja polsko-katolicka ludzi prawych wygra te wybory. Jest tylko pytanie, jak wysoko, ponieważ wygranie w 25% przy takich możliwościach, jakie mamy, to by była katastrofa. Tak uważam, to jest takie moje zdanie. Dlaczego mamy wielkie szanse? Bo my Polacy, katolicy, na polskiej ziemi jesteśmy u siebie, powtarzam, u siebie, a nie wszyscy tu w kraju naszym są u siebie. I mamy prawo i obowiązek, jak nas nauczał Ojciec Święty, brać udział w życiu społecznym i politycznym. Jako katolicy, tak duchowni, jak świeccy. I wierzę w to, że z tego obowiązku się wywiążemy. Jest tylko kwestia, na ile jestem zorientowany, na ile sprawnie będą działały porozumienia, koalicje, wojewódzkie. Bo jeśli same wybory do rad wojewódzkich, to sprawa jest stosunkowo łatwa. Ale jedno trzeba pamiętać, że ktokolwiek będzie tu przy lidze polskich rodzin. Czy na przykład Komitet Obrony Polskiej Ziemi Placówka, to kandydaci na wójtów, na burmistrzów i prezydentów muszą być wspólni. Jak będzie dwóch, trzech, bo każdy koalicjant na przykład Ligi Polskich Rodzin będzie uważał, że jego jest na pewno najlepszy, no to się głosy podzielą. Jeszcze mam taką jedną uwagę. Jak chce się wygrać, to trzeba wierzyć w wybory. Nie słuchać sondaży. Mieliśmy w zeszłym roku przypadek, kiedy to Rzeczpospolita na 3 dni przed wyborami, nie mając żadnej podstawy prawnej do tego, zresztą nie była za to ukarana, podała, że Liga Polskich Rodzin ma 4%. Wtedy niektórzy, którzy chcieli głosować, bali się, że ich głos będzie stracony. Więc nie słuchać krętaczy, tylko wierzyć, że jeśli na tą się zdecydowałem opcję, to nie cofam się, nie kombinuję jak koń pod górkę. No dziękuję.
Dziękuję pięknie. Bardzo proszę panie.
Dziękuję najmocniej za te słowa. Ja też jestem przekonany, że osiągniemy dobry wynik, chociaż odmiennie niż pan, myślę, że gdyby on był w wymiarze 25% w skali kraju, to on już byłby naprawdę niezły. To nie znaczy, że jestem minimalistą i odżegnuję się 51%. W żadnym wypadku nie odżegnuję się, ale powtarzam, taki wynik w skali kraju byłby naprawdę, naprawdę dobry. Ja się zgadzam, że w zwycięstwo trzeba wierzyć, jeżeli ma ono zostać odniesione i nie ma co się przejmować sondażami wtedy, kiedy fałszywie zmierzają jedynie do pogrzebania ducha, jeżeli tak można powiedzieć. Dlatego, bo czasami sondaże traktowane są jako narzędzie antypropagandy, czy też propagandy negatywnej, a wcale nie jako informacja o rzeczywistości. Akurat dzisiejsze, czy dokładniej wczorajsze wieczorne sondaże pokazały dosyć korzystne dla nas zmiany, dlatego że pokazały, że Liga Polskich Rodzin jest trzecim w kolejności ugrupowaniem po SLD Samoobronie. Mamy 13 procent w najnowszych sondażach, ale to rzeczywiście bywa zmienne, nie zawsze oddaje prawdę, często jest zaniżane, więc nie tym się przejmujemy, tylko stopniem naszego przygotowania organizacyjnego i, jak pan słusznie powiedział, zakresu porozumień, zwłaszcza na samym dole zawieranych. Jak już mówiłem, będziemy dążyli do tego, żeby one w ramach prawicy, nie fałszywej prawicy, tylko prawdziwej, były jednak na samym dole jak najszersze i to będzie stanowiło naszą bazę. Ja również po pielgrzymce jestem nieporównanie większym optymistą niż byłem dotąd i to nas łączy. Myślę, że będzie dobrze w tych wyborach.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że wciąż jeszcze naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz. Kryzys rządu czy kryzys formacji komunistycznej to przede wszystkim temat naszych rozmów niedokończonych. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Skąd mamy telefon?
Ignacy Golonka z Łodzi. Pozdrawiam ojca dyrektora, ojca Jana jako redaktora prowadzącego, pana posła. Cały klub Ligi Polskich Rodzin, sympatyków, słuchaczy Radia Maria, nawet tych słuchających wyrywkowo i z obowiązku służbowego. Zło, jak wiemy, jest głośne i potężne, ale zarazem tchórzliwe. Wystarczy zjednoczenie sił wokół dobra i maleją jego szanse, co jest pocieszające. Coraz więcej ludzi otwiera oczy na rzeczywistość, jaką zgotowały nam i gotują nadal ekipy rządzące. Oni nie mówią, jak niektórzy z naszej strony, że polityka to profanum, tylko pchają się bezczelnie. Kiedy już tam pan Oleksy wspominał, chwalił się nawet, że 200 młodych socjaldemokratów studiuje w Londynie, pierwsi skorzystali z najsmaczniejszych kęsów prywatyzacji, całe komitety partyjne przechodziły do pracy w bankach, ale nie życzę nikomu nic złego, tylko nawrócenia tej metanoi ze skruchą, zdanie sobie sprawy z czynienia zła. Co my wierzący na to? Może powiedzieć teraz optymizmem. Musimy sobie uświadomić, że jednym z mielników dojrzałości osobowości jest zainteresowanie kulturą i polityką. Powtarzam, zainteresowanie kulturą i polityką. Z tym wiąże się optymizm życiowy, jak Pismo Święte mówi, większą radość sprawia dawanie niż branie. Teraz wszyscy słuchający odpowiedzą sobie na pytanie, a może jeszcze ci, którzy nie słuchają, powinni odpowiedzieć na pytanie. Co powiemy Panu Jezusowi na sądzie odnośnie naszego udziału w łaknieniu i pragnieniu sprawiedliwości? To jest czwarte błogosławieństwo, skazania na górze i cierpienia prześladowań dla sprawiedliwości, jako ósme błogosławieństwo. Jeżeli udzielamy się dla innych, to będziemy nasyceni i do nas będzie należeć Królestwo Boże. Ponadto jest to już, jak wiadomo, budowanie Królestwa na ziemi. Czas skończyć chyba z wmawianiem nam, że polityka to coś obrzydliwego, niech rządzą inni, a nie my. Ona przecież wchodzi do naszych mieszkań, no, na każdym kroku, w każdej sekundzie, wszystkimi możliwymi kanałami. Głosowanie to obowiązek, a nie widzimisię czy łaska. Nie głosując, wiadomo, powtarzam to, co inni powtórzyli, oddajemy komuś w ich ręce, w jego ręce nasze życie i zdrowie oraz ułatwiamy wojującym ateistom, a więc i szatanowi. I już na zakończenie jesteśmy naśladowcami Chrystusa, bardziej lub mniej udanymi. Jezus był patriotą. Urodził się w zniewolonej ojczyźnie na krańcach Imperium Rzymskiego, zapłakał nad losem świątyni jerozolimskiej i Ewangelie mówią na ten temat, że władcy tego świata gnębią narody. Wśród was jednak tak nie będzie. I życzę, aby naród polski się opamiętał i obudził. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam jeszcze Jego Ekscelencję księdza biskupa Adama Lepę i wszystkich moich przełożonych duchownych w Łodzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie i gorąco. Bardzo proszę, panie pośle.
Szczęść Boże, to był wspaniały wykład, naprawdę zasłuchałem się. Chcę tylko dotknąć jednej kwestii, która została tam podjęta, bardzo ważna, jest ona także teraz przedmiotem rozważań naszych w Klubie Ligi Polskich Rodzin. Zostało powiedziane, że głosowanie to obowiązek. Tak, rzeczywiście głosowanie to jest obowiązek, powiedzmy, obywatelski, ale także chrześcijański, patriotyczny, wynikający ze świadomości współodpowiedzialności za dobro wspólne. W wielu krajach Europy ten obowiązek jest w związku z tym ujęty także konstytucyjnie i ujęty ustawowo. Za niedopełnienie tego obowiązku też nakłada się różnorodne kary w niektórych państwach, na przykład w Grecji czy w Belgii. I ta kwestia była też debatą niedawno wśród nas, w Lidze Polskich Rodzin, czy w ordynacji wyborczej nie powinniśmy jednak też zawrzeć takiego przepisu, że głosowanie jest obowiązkiem, tak aby każdemu Polakowi, każdemu obywatelowi uświadomić, że powinien jednak on podjąć tę decyzję, kto ma nim rządzić, czy na najniższym szczeblu lokalnym, gminnym, czy też wojewódzkim, a także parlamentarnym. Ostatecznie ta sprawa nie została do końca rozstrzygnięta. Koledzy, którzy mieli taki pogląd, a ja go popieram, powiem uczciwie, mają zgłosić poprawkę we własnym imieniu w tej sprawie. Istnieje obawa, że być może to by zostało odebrane jako próba narzucenia czegoś, ale też z drugiej strony, powtarzam raz jeszcze, byłoby to głębsze, silniejsze uświadomienie współodpowiedzialności nas wszystkich za ojczyznę. Tak czy inaczej musimy o tym naszym braciom, naszym współobywatelom przypominać. Prawidłowość bowiem ubiegłych lat jest prosta i oczywista. Im większa frekwencja wyborcza, tym środowiska katolicko-narodowe mają większe szanse. W tym większym stopniu wybieramy Polaków, w tym mniejszym stopniu lewica wpływa na losy kraju. O czym trzeba pamiętać.
Panie pośle, telefony wciąż nam dzwonią, ale niestety te rozmowy, choć są niedokończone, mają pewne ramy czasowe. I chciałbym, aby pan, podsumowując jeszcze raz, ustosunkował się właśnie do tego dzisiejszego tematu rozmowy, dokończony jak kryzys rządu czy kryzys formacji komunistycznej. Jak to wygląda w naszej polskiej rzeczywistości?
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście czas jest nieubłagany i ja niestety jutro mam dalszy ciąg obrad sejmowych i od rana są głosowania, na których muszę być obecny, dlatego będę musiał też niedługo kończyć i wyjeżdżać do Warszawy. Bardzo wszystkim dziękuję za udział w tej audycji, jednej z bardziej intensywnych, jakich w ogóle uczestniczyłem w Radiu Maryja, bo bez przerwy nieomal przez te 4 godziny dyskutowaliśmy. Moja teza jest taka, iż mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem formacji komunistycznej czy też postkomunistycznej, że SLD stworzyło taką sytuację, w której nie będzie umiało samo wyjść, iż doprowadzono do takiego stopnia rozstroju struktury gospodarczej, do takiego stopnia rozbicia zwłaszcza podstawowych mechanizmów gospodarczych. Myślę tu przede wszystkim o polskiej wytwórczości, myślę przede wszystkim o polskim przemyśle, ale także o rolnictwie. Myślę też o stopniu rozpanoszenia się struktur mafijnych i uzależnieniu aparatu władzy od struktur mafijnych, iż nie będą w stanie sami tego kryzysu, sami temu kryzysowi sprostać, a Unia Europejska wbrew nadziejom tych ludzi, ja po dzień dzisiejszy pamiętam, jak pan Jaskiernia w zeszłej kadencji mówił, że SLD z dumą zawsze będzie powtarzało, że jeszcze jako Polska Zjednoczona Partia Robotnicza dążyło do wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej. To prawda, już od 1989 roku, jeszcze jako PZPR, pan Jaskiernia i inni dbali o to, żeby całe ustawodawstwo było podporządkowane Unii Europejskiej. A więc ta Unia Europejska wbrew ich nadziejom ich nie uratuje. to wszystko prowadzi do takiej sytuacji, w której siły katolickie i narodowe będą musiały wziąć odpowiedzialność za ojczyznę. I główne przesłanie, i widzę, że ono zostało odczytane przez większość naszych dyskutantów, także przez ten ostatni głos z Łodzi. Główne przesłanie naszej dzisiejszej audycji chciałem, żeby było takie, żebyśmy mieli świadomość, iż zbliża się ten moment, kiedy będziemy musieli podjąć odpowiedzialność za ojczyznę i będziemy musieli być do tego czasu naprawdę dobrze przygotowani. To wbrew pozorom jest olbrzymia odpowiedzialność i olbrzymi wysiłek. Zgadzam się z głosami, które tutaj padały, że zwłaszcza w niektórych aspektach wymiaru gospodarczego, programu gospodarczego, to przygotowanie ma jeszcze, no jest jeszcze wiele w tych sprawach do zrobienia. Także w aspektach organizacyjnych słusznie zwracano uwagę na konieczność takiego braku, żebyśmy się nie stawiali wszystko na jakiś aspekt partyjny tylko, żebyśmy budowali szeroki front prawicy, żebyśmy nie byli sekciarscy. To bardzo ważna perspektywa, no i także byśmy do różnych działań podchodzili odpowiednio wcześnie, dlatego że świadomość społeczna działa z pewnym opóźnieniem. Krótko mówiąc, myślę, że świadomość skali kryzysu, jaki dzisiaj Polskę toczy, jest dosyć powszechna, podobnie jak nadzieja i obowiązek zorganizowania się środowisk katolickich i narodowych i przyjęcia odpowiedzialności za własną ojczyznę. Myślę, że im bliżej referendum związanego z Unią Europejską, im bliżej decyzji związanej z tą problematyką, tym bardziej my, katolicy, Polacy, będziemy dorastali do obowiązku kształtowania samodzielnie losów własnej ojczyzny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę wszystkim, że gościliśmy pana posła Antoniego Macierewicza z Ligi Polskich Rodzin. Bardzo proszę, panie pośle, za przyjazd do Torunia. Zapłać za współpracę z Radiem Maria. Myślę, że jeszcze raz na tej antenie się spotkamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. To dla mnie najwyższy zaszczyt, naprawdę.
Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zma, że nie złoży jej nic całość, że nie wyszły straży kłas. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europie krańcy gdzieś, bijąc wroga tęskni wolę, nie układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, burzy nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie ten zasłuch. Gotów do losu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Poruszenie koni, rozwiał się widemny kłód. Sęk stalowy białej broni, do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki rzek. Ci, co śni wolną Polskę, zostawiając nam ten szkiel. Póki Polska żyje nas, póki nie zginie, we'll be right back. jest z nami i z pomocą szkoda wie, ale wolnej Polski grani, polski żołnierz musi strzec. I dochować musi wiary tym, co dali za nią krew. I wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas.